studiu dr Grzegorz Diemientiew, Uniwersytet Pomorski.
Witam serdecznie.
I dzisiaj temat, jako żywo myślę, istotny, dotykający bardzo wielu przestrzeni, bardzo wielu osób też powiedziałabym, cyberprzemoc. Cyberprzemoc, czym ona jest, jak sobie z nią radzić przede wszystkim i czy to jest możliwe?
Cyberprzemoc, szanowni państwo, jest to zjawisko tak stare jak sieć w zasadzie. Natomiast z badań, które prowadzimy też u nas na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku, widać wyraźnie tendencję niestety, ale wzrostową. Jeśli chodzi o tą cyberprzemoc. Cyberprzemoc może się objawiać w wielu aspektach, poprzez tak zwany szeroko pojęty hejt słowny. Mamy dużo przypadków, za chwilkę możemy porozmawiać o statystykach, jak to wygląda. Przejawiania się w tym, że łapiemy sobie jakąś osobę i po prostu poprzez różne wpisy w mediach społecznościowych prostu ją hejtujemy.
To muszę przerwać, przepraszam, bo mówisz, że mówimy sobie, cyberprzemoc dotyczy tego, co dzieje się w sieci.
Tak.
Nie face to face,
dokładnie.
Bo to byłoby oczywiste.
To jest dużo prostsze dla osób, które... Szanowni państwo, no, jak często spotykamy się z przemocą, powiedzmy, słowną w życiu prywatnym, kiedy idziemy ulicą czy w pracy? No to są przypadki sporadyczne, rzadkie. Naprawdę, kiedy obracamy się w naszym najbliższym społeczeństwie, bardzo rzadko spotykamy się z przemocą. Natomiast kiedy pójdziemy do sieci, to tam za komentarz niezgodny z czyimś poglądem, nawet politycznym, możemy zostać tak
zhejtowani.
Ta przemoc może tak się wylać od całej masy osób, bo to jest wygodniejsze, bo nie mamy tej kontaktu face to face.
Znaczy, ja nie bardzo rozumiem, bo rzeczywiście tak jest i ja też to zauważam, że ludziom, którzy piszą w internecie, wydaje się, że oni są anonimowi trochę bardzo. Trochę bardziej. I no, nie jest to prawdą. Za chwilę pewnie wytłumaczysz to państwu bardziej fachowo. Natomiast no, mnie uczono tego, że nic, co wrzucamy do sieci, nie ginie.
Nie. Nie ma takiej możliwości.
Nie ma takiej możliwości. Że możemy oczywiście wyrażać swoją opinię na jakiś temat, na czyjś temat. Natomiast czasem lepiej jest się nie odezwać. Ja wychodzę z takiego założenia. W cudzysłowie odezwać.
Oczywiście.
Napisać,
oczywiście.
Tak?
Jeśli chodzi o... Bo nikt nikomu nie zabrania manifestować swoich poglądów czy swoich idei. To jest święta rzecz każdego. Żyjemy w demokratycznym państwie i mamy do tego święte absolutne prawo. Ale to nie powinno przejawiać się poprzez obrażenie czyichś uczuć, czy tak zwanej tej słownej przemocy, bo to też potrafi dużo, bym powiedział, skutków negatywnych spowodować. A jeśli chodzi o to, co mówiłaś, czy coś ginie w sieci, czy nie ginie w sieci. Idealnymi przykładami są na przykład tego, jak przed wyborami, czy wyborami zaczyna się kampania polityczna. Szybko potrafią znaleźć internauci, czy nawet różni ludzie, to, co kiedyś wrzuciliśmy do sieci, a myśleliśmy, że o tym dawno ktoś zapomniał.
Tak to samo są jak... wstydliwe zdjęcia, które potrafią ujrzeć światło dzienne.
To swoją drogą, tylko...
Poglądy, które kiedyś
szanowni państwo, jeżeli używamy mediów społecznościowych, to przecież my to zdjęcie uploadujemy, czyli wrzucamy, ładujemy na czyjś dysk. To nie jest to, że my sobie wrzucamy, to się rozpływa później magicznie. Kończymy rozmowę i ta rozmowa znika. Każda rozmowa, sieć internetowa jest tak zbudowana na zasadzie różnych serwerów backupowych, czyli mamy pełny kopia zapasowa zapasowej kopii i to wszystko jest mielone, przetwarzane. I na dobrą sprawę, w mediach społecznościowych my nie mamy świadomości, gdzie te nasze prywatne rozmowy, nasze zdjęcia, często właśnie te takie trochę kompromitujące, gdzie one potem mogą wypłynąć.
I kto do kogo? I do kogo trafiają?
I kto te...
I kto nimi zarządza?
Otóż to. Także no to nigdy nie ginie w sieci. Nie ma czegoś takiego, że coś, co puściliśmy w sieci, nie ginie. Oczywiście to nikt nikomu nie zabrania rozmawiać na prywatne rozmowy, ale na przykład takie osoby bardzo znane, gdzie może im zaszkodzić jakiś, bym powiedział, skandal, to nie ginie nikt.
No właśnie, kolejne moje pytanie oczywiście jest takie, czym są te ślady cyfrowe? To jest to, o czym mówię
tak,
w tej chwili.
Tak, oczywiście, tak. Ślad cyfrowy to, szanowni państwo, jest pozostałość nasza, to tak jakbyśmy byli w pokoju. W pokoju jesteśmy, nawet gdy ugotujemy sobie jakiś posiłek w kuchni, zostawiamy zawsze jakiś ślad po sobie. To tak jak jest na miejscu zbrodni. I tak samo jest ze śladem cyfrowym. Dlatego często, teraz coraz częściej wykorzystuje się różnego rodzaju narzędzia, tak zwane VPN-y, czyli zmiana domeny sieci, czyli czy na przykład jak jesteśmy, to często się korzysta, jak się wyjeżdża gdzieś za granicę, ktoś sobie chce oglądać, powiedzmy, media jakieś w Polsce, za granicą, a tylko w Polsce na przykład działa jakiś streaming, no to wtedy wykorzystuje się tą zmianę sieci. I to jest właśnie to, żeby ten ślad cyfrowy w jakiś sposób ukryć. Natomiast ślad cyfrowy jest też po to, że w momencie, kiedy on bardzo został mocno uwidoczniony w momencie po tych atakach terrorystycznych 11 września, kiedy ten internet został trochę bardziej wykorzystywany też do celu, żeby złapać domniemanych przestępców, kryminalistów czy terrorystów, to ten ślad cyfrowy jest po to, żeby w razie czego te osoby, które w sieci wówczas szukały się, dogadywały się o do potencjalnych atakach, można było ich znaleźć i zidentyfikować. Bo, szanowni państwo, nawet kiedy siedzimy sobie w domu, w komputerku, to dostawca internetu, który nam jest, doskonale wie, z jakiego komputera, pod jakim adresem jesteśmy.
No, jest numer IP, drodzy państwo, i po tym numerze można nas łatwo zweryfikować.
Bardzo szybko.
No, powstały też oczywiście całe rzesze osób, które, całe komórki, powiedziałabym, które zajmują się śledzeniem tych wszystkich aktywności internetowych, przestępstw, to
oczywiście,
co powiedziałeś. Ale też, no, popatrzmy na to w drugą stronę. Jest cała rzesza hakerów, czy też cała rzesza osób, które starają się ukryć te niecne uczynki, tak bym to rzekła,
oczywiście,
w internecie. I ja ciągle niestety mam wrażenie, że oni są o krok do przodu. Że wymyślają takie historie, w taki sposób próbują właśnie ukryć tą, no, mało powiedziałabym dobrą, jeśli tak to można ukryć, bo to już mi się dark weby po głowie biegają i tak dalej, i tak dalej.
Ja bym to doskonale porównał, jeśli mówisz o tym, że przestępcy, internetowi hakerzy, tak jak ich zwać, bo nie każdy haker jest przestępcą, a nie każdy przestępca jest hakerem.
Dokładnie tak.
Więc to też trzeba rozgraniczyć, natomiast to trzeba też określić pod kątem tego, jakbyśmy byli na wojnie. Jak chcemy kogoś zaatakować, to szukamy na tyle ekwilibrystycznej metody ataku, żeby ktoś nie był na to przygotowany. I tak samo działają hakerzy. Mamy na przykład teraz bardzo popularny temat dronów. Jeszcze przed wojną na Ukrainie.
No, nie wczoraj, przepraszam.
Nie byliśmy w stanie, w ogóle nikt nie myślał o tym, że każdy podejrzewał, że technologia dronowa bardzo odegra dużą rolę, ale nie aż taką. I zobaczcie, tak samo hakerzy przygotują jakiś, nie wiem, algorytm, wirus, jakiś, albo piramida finansowa, to samo. Zawsze jakiś nowy aspekt jest, na który nigdy nie byliśmy przygotowani. I to jest to samo. Haker jest zawsze przygotowany o krok do przodu i wtedy, kiedy on jest, to dopiero służby, które mają z tym walczyć, są, uczą się wykrywać tego typu zbrodnie.
No, no to jak z wirusem grypy, drodzy
dokładnie,
państwo.
Dokładnie, to tak wygląda.
Tak.
I zawsze będą o krok do przodu. Nie ma siły, żebyśmy byli przygotowani na 100%
tak,
na...
Tak, tak, bo szczepionki są produkowane przecież na bazie mutacji z sezonu poprzedniego.
Oswojonego wirusa.
Tak, i potem idą kolejne i tak dalej, i tak dalej. To już wiemy, mam nadzieję państwo też, czym są ślady cyfrowe. Cyberprzemoc. Ja muszę ciebie zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo śledząc media społecznościowe, bardzo popularne ostatnio stało się udostępnianie przez celebrytów zdjęć, wpisów, które poczyniają ludzie właśnie tych hejtujących, tych niedobrych na swoich profilach w mediach społecznościowych. Czy to jest dobry kierunek według ciebie, tak? No bo piętnujemy w pewnym sensie, pokazujemy, tak? Tych ludzi, wytykamy hipokryzję pewną,
tak?
I tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie, czy to nie będzie samo napędzające się, że tak powiem, koło, bo ktoś, kto hejtuje w sieci, zrobił to raz, jeśli jest bezkarny, to będzie to robił dalej.
O, oczywiście.
To bezdyskusyjnie w ogóle. I ciągle będzie miał poczucie tego, że jest anonimowy, że nikt mu nic nie zrobi. No jest to przestępstwo z całą pewnością. Są na to paragrafy, można to zgłosić. No i znowu, jak wiele osób to robi, pewnie tylko odsetek. I to już w tych najgorszych przypadkach,
tak,
dotykających ich samych, bliskich im osób i tak dalej, nie? Ale czy według ciebie to jest właśnie dobry kierunek, tak? No państwo tak plują, to ja teraz pokażę światu, kto to robi. No, dobrze czy niedobrze według
ciebie? Ciężko mi powiedzieć, bo na pewno nie wolno jeszcze bardziej implikować, wzmacniać tego hejtu, który na przykład na kogoś się wlewa. To, że ktoś zrobił coś nie... Czy to są naprawdę duże dylematy, nawet bym powiedział moralne, bo jeżeli faktycznie znajdziemy jakiegoś hejtera, który zrobił coś moralnie niedobrego, no to w każdym człowieku obudzi się jakiś, bym powiedział, taki pedagog, który będzie chciał temu
edukować
go, ale ja bardzo mocno podkreślam, że można edukować, ale nie robić temu tej osoby... To by wyglądało, że kat staje się... Ofiara staje się katem znowu, tak? Mm. Także musimy... No jeżeli chcemy zwrócić uwagę, to oczywiście weźmy tą dyskusję, dyskutujmy, ale na fakty, argumenty, że, a nie... nie dawajmy dopuścić do tego, do emocji. Chociaż to jest bardzo ciężkie, bo to się nigdy nie uda. Zawsze, jeżeli dochodzi czynnik emocjonalny, zawsze trafi się jakaś osoba albo grupa osób. Jak mówiłaś, są już grupy hejterskie, które po prostu jako swój cel podstawowy, cel życiowy obrały, że trzeba kogoś uczyć i to robią w sposób bardzo niemoralny, a potem to ogląda nasza młodzież, oni widzą, że tak się robi.
No właśnie, bo ty pracujesz z młodzieżą też. Tak. To już poza oczywiście studentami, to są też dzieciaki ze szkół średnich. Do nich trafiają te argumenty, które przedstawiasz, właśnie dotyczące cyberprzemocy, tego, co się wrzuca, tego, co to, co wrzucimy do sieci, że powtórzę raz jeszcze, zostaje z nami, że no, ta wyimaginowana według nich chmura, no, trzyma to wszystko, nie?
Wiesz co, oczywiście młodzież jest bardzo różna, ale generalizując mam wrażenie, że ta młodzież obecna, która teraz, z którą mam do czynienia, a to, co było jeszcze 10 lat temu, oni są wbrew pozorom trochę bardziej świadomi tego, co się dzieje w sieci.
No oni żyją w sieci,
Oni się urodzili w czasach, kiedy już ta sieć była. Jeszcze ta młodzież 10 lat temu, czy 15 lat temu, kiedy zaczynałem swoją pracę w szkole, no to jeszcze byli oni obeznani z tą siecią, ale jeszcze do końca to nie było tak bardzo, nie było takie bardzo powszechne. No nie każdy miał jeszcze telefon w internecie, te media społecznościowe, tylko tym wszyscy żyją. Natomiast to też rodzi drugie problemy. Oni są świadomi, ale w natłoku tego typu informacji oni sobie często też z tym nie radzą, bo jeżeli taka dana osoba, nawet według WHO w Polsce, jeżeli weźmiemy tylko grupę uczniów, 1 na 6 uczniów spotyka się z przejawami cyberprzemocy. To są badania.
No właśnie, to są te statystyki.
Te statystyki, czyli 1 na 6 uczniów w Polsce doświadcza cyberprzemocy. Natomiast jest ofiarą cyberprzemocy. A najgorsze, 85% miało kontakt z cyberprzemocą. To zobaczcie, 3/4 naszej młodzieży widziała, zetknęła się i albo odczuła na własnej skórze jakiś element cyberprzemocy. Ja ciekawy jestem, jak byśmy my postrzegali, gdybyśmy my codziennie doświadczali słownej przemocy, nie mówię cyber, ale na ulicy. To jest podobny kaliber trochę. Jakie obciążenie...
Źle wyglądasz, jesteś gruby. Dokładnie. Po co ty tu w ogóle jesteś?
Masz takich rodziców.
Jezus Mario.
No to wszystko. Młodzież potrafi...
Widzę, jakie ona ma buty.
Tak, to są właśnie problemy, ale te młode osoby często przeżywa. One nie powiedzą, bo one dostaną informacji i siedzi cicho taka osoba na lekcji i ona to wewnętrznie przeżywa. I widzisz, kiedy pracujesz z uczniami, od jednego dnia młoda osoba jest bardzo aktywna, zaangażowana tutaj, wszystko robi, fajnie się z nią pracuje, a potem 2-3 dni jest cicha. Mówię, co ci się stało? A nie mogę powiedzieć. Dlaczego nie możesz powiedzieć? I potem człowiek rozmawia z tą osobą i próbuje wyciągać, bo ktoś tam mi napisał. I ona to wewnętrznie, ta osoba to przeżywa.
No tak.
Nie powie na lewo czy na prawo, ale jeżeli my dorośli, czy rodzice, czy pedagogowie, nie będziemy tego wychwytywać i nie rozmawiać, że słuchaj, nie przejmuj się. Albo trzeba to zgłosić, trzeba powiedzieć, ja porozmawiam z tą grupą, bo to czasami w małym gręku, że czasami młodzież nawet sobie sama nie zdaje sprawy, że może krzywdę wyrządzić, bo oni sobie tam śmieszkują, żartują, a potem się okazuje, że jednak ta granica między śmieszkowaniem a bólem jest przekroczona i te pewne osoby, każdy tam sobie może dokuczać, bo to ta młodzież, nawet my dorośli sobie czasami śmieszkujemy sobie, dokuczamy, ale czasami dla każdego ten komfort psychiczny jest to przekroczony i ona nie powie albo coś się dowiedział w internecie na temat swoich rodziców, no to ma powiedzieć rodzicom, to na przykład niektórzy, młodzież nie powie rodzicom, bo jeszcze rodzicom zrobi przykro. I się warstwa robi i oni się zamykają w tym wewnątrz siebie i robi się totalny
bałagan, problem
w głowie, nie może się skupić na lekcji, nie może skupić na życiu osobistym, wszystko wtedy się wali. Także ta cyberprzemoc może często bagatelizowana, ale może spowodować bardzo poważne problemy.
No to są konsekwencje, że tak powiem, bardzo duże. No i na koniec, ja myślę, drodzy Państwo, że przyjrzyjcie się tematowi, przyjrzyjcie się temu, jak odpisujecie, co odpisujecie pod postami znajomych, obcych często, bo bierzecie przecież udział w różnych dyskusjach. No i najważniejsze, to musimy na koniec powiedzieć, nic w sieci nie ginie. Doktor Grzegorz Dimientiew i Anna Merecka-Motysz, kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.